Zanim jeszcze rozpocznie się dzisiejszy odcinek Nauki XXI wieku o magnetyzmie ziemskim, chciałem tylko powiedzieć kilka rzeczy i naprawdę tylko kilka, dlatego że słuchaczka poprosiła mnie, Agata, żeby te informacje i taka rozmowa ze słuchaczami odbywała się raczej po audycji, po rozmowie, a nie przed. Dlatego bardzo się skrócę i tutaj tylko powiem tylko tyle, że mam bardzo dużo do powiedzenia, bo dużo czasu minęło od ostatniego odcinka, w którym mogłem coś powiedzieć. I naprawdę zapraszam do wysłuchania tej części audycji już po rozmowie. Natomiast to, co muszę powiedzieć, to, że mamy już ponad 1000 polubień na Facebooku. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję. Jeśli ktoś jest użytkownikiem Facebooka, a jeszcze nie polubił strony Nauka XXI wieku, to zapraszam. Tam się w pierwszej kolejności pojawiają nowe odcinki na przykład i łatwiej nawiązać kontakt. No i druga rzecz, która mnie bardzo cieszy, to 39 patronów, których mam w audycji. I taka forma, miałem nie mówić, więc dobrze, nie będę więcej mówił. Zapraszam na rozmowę, a po tej rozmowie zapraszam do wysłuchania takich dygresji, dużych dygresji. All we need to do is make sure we keep talking. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj zaprosiłem do mikrofonu, a jestem w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Krzysztofa Mizerskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan zajmuje się geologią, geofizyką i szczególnie magnetyzmem Ziemi, prawda?
Bo... Tak, zgadza się. Znaczy głównie magnetyzmem. Rzeczywiście geologią to w zasadzie mniej. Geofizyką z nakierowaniem na magnetyzm ziemski i nawet gwiazdowy.
Mm-hmm. No i mamy dużo pytań jako słuchacze i jako użytkownicy Ziemi na temat właśnie tych ostatnich doniesień dotyczących magnetyzmu Ziemi. Podobno ma nastąpić przebiegunowanie, to znaczy biegun północny będzie na południowym, a południowy będzie na północnym. Tak naukowcy zastanawiają się, co to tak naprawdę zmieni. No, kompasy pewnie co innego będą pokazywać na przykład.
Gdyby to było tak, że to wszystko tak jednym kliknięciem nagle się zamienią tylko bieguny magnetyczne, to nic by się nie stało. No bo to w zasadzie tylko tyle, że przy nawigowaniu statkami to ludzie by musieli po prostu o tym wiedzieć, ale to by nic nie zmieniło. Najważniejszy jest ten proces zmiany, czyli to w momencie, kiedy sama ta zmiana zachodzi i osłabienie się tego naszego pola magnetycznego, bo ono nas chroni przed wiatrem słonecznym i tym szkodliwym jego skutkami.
No gdyby nie to pole magnetyczne, to nie mielibyśmy takich warunków, jakie mamy na Ziemi.
Zdecydowanie, prawda? Nie. Tak, oczywiście, prawdopodobnie wiatr słoneczny w ogóle by zdmuchnął naszą atmosferę i wtedy żadne życie nie byłoby tutaj możliwe, podobnie jak jest na Marsie. Nawiasem mówiąc, właśnie to jest dobry przykład, ten Mars, bo on prawdopodobnie, dopóki miał pole magnetyczne, to też miał jakąś atmosferę. Natomiast potem, jak już jako mniejsza planeta, on wystygł i nie była możliwość generacji pola magnetycznego, pole magnetyczne znikło, to ta atmosfera została właśnie zwiana przez wiatr słoneczny. Mhm.
A czy wiemy, jak to w ogóle jest i skąd się bierze to pole magnetyczne?
No właśnie tak myślałem, to bardzo się cieszę, że pan teraz właśnie to pytanie zadał, bo tak nawet myślałem, że to może jest dobry moment, żeby powiedzieć, bo ogólnie zacznę o budowie Ziemi, to tylko krótko. Ziemia jest zbudowana mniej więcej w ten sposób. To jest promień, to... prawie 6400 kilometrów i w głąb to jest tak, że około 3000 kilometrów grubości taka warstwa to są skały. To jest, nazywa się to płaszczem ziemskim.
Trzy kilometry,
tak. No nad tym jest skorupa, ale ona jest cienka. 3000 kilometrów. 3000 kilometrów grubości to jest płaszcz ziemski. I to są skały. Oczywiście to od razu powiem, że w długich okresach czasu one płyną. To się zachowuje jak płyn i to z tego wynikają ruchy płyt tektonicznych, czyli to, że się oddala Ameryka od Afryki i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to są skały. Natomiast potem pod tą warstwą jest jądro ziemskie i to jądro to jest 2300 kilometrów mniej więcej grubości warstwa płynnego żelaza głównie, a potem taka kula o promieniu 1000 kilometrów około, to jest już stałe żelazo i nikiel.
Aha,
czyli Ziemia zbudowana tak. Najpierw ta kula stałego żelaza i niklu, to jest jądro wewnętrzne tak zwane, potem warstwa płynnego żelaza, zanurzona w warstwie płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym i ono ma grubość mniej więcej 2300 kilometrów i potem już jest ta warstwa skalna około 3000 kilometrów. I to jest ten tak zwany płaszcz. I wszystko, jeśli chodzi o pole magnetyczne, znaczy wszystkie te najważniejsze procesy generacji, odbywają się w tym jądrze płynnym. To wynika z tego, że to jest trochę podobny efekt jak w ogóle w dynamie w rowerze, jak z prądnicą zwykłą. Coś napędza ruchy. Wiemy doskonale, co w przypadku jądra wewnętrznego, to są efekty termiczne, czyli różnica temperatur oraz tak zwana konwekcja chemiczna, czyli po prostu efekty kompozycyjne, różnice stężeń. Ciężkie żelazo osadza się na jądrze stałym, ono krystalizuje i lżejsze pierwiastki, takie jak siarka, idą wtedy do góry, jest siła wyporu i to jest bardzo efektywny mechanizm napędzania tych ruchów. I te ruchy, ten przepływ tego płynnego żelaza wygina linię pola magnetycznego, powoduje prądy, te prądy generują z powrotem pole magnetyczne i to jest trochę właśnie tak jak w prądnicy, początkowy impuls pola magnetycznego można zawsze potem wyłączyć, bo już układ sam generuje swoje pole. A energia, która jest dostarczana, to jest właśnie ta energia termiczna. I na tej zasadzie te ruchy tego płynnego żelaza generują nasze pole magnetyczne, które w dominujący jego składnik to jest ten moment dipolowy, który obserwujemy na powierzchni. Oczywiście tu jeszcze warto prawdopodobnie powiedzieć, skąd się ta energia termiczna bierze, to jest tak zwane ciepło pierwotne. Czyli w momencie, kiedy powstawała Ziemia, był ten cały dysk akrecyjny Układu Słonecznego, no to w takich dyskach akrecyjnych to sama ta materia też się zbiera z wybuchu supernowych. To są kolejne generacje gwiazd, które powstają, takie supernowe wybuchają, ta materia jest transportowana w przestrzeni kosmicznej, zbiera się grawitacyjnie, potem powstaje jakiś taki dysk, który wiruje i wszystko się w tym dysku też grawitacyjnie zbiera do centrum. No i oczywiście tak naprawdę z punktu widzenia takiego globalnego, no powstało sobie z tego dysku Słońce i tyle. Ono jest największe, najbardziej masywne, tak naprawdę to jest główny efekt tego dysku, ale gdzieś tam lokalne takie zaburzenia spowodowały, że powstały też planety wokół tego. No i te planety się tam wytworzyły. No i oczywiście w momencie, kiedy taka planeta jak Ziemia powstawała, no to była to jakaś taka bardzo gorąca kula, która w miarę jednostajnej temperatury i ona sobie tam biegała wokół Słońca, no bo ten cały dysk wirował i od momentu powstania zaczęła stygnąć. Ona była bardzo gorąca, ale oczywiście jak coś stygnie...
Nadal jest bardzo gorąca wewnątrz.
Wewnątrz, tak? Właśnie. A jak coś stygnie, to stygnie od powierzchni. W związku z tym we wnętrzu to cała Ziemia oddaje ciepło przez te miliardy lat sobie spokojnie, ale oczywiście przede wszystkim ta temperatura maleje na powierzchni, a wewnątrz dużo wolniej.
Bo tam zachodzą też procesy i chemiczne, i chyba termojądrowe też, czy nie?
Trochę też, tak, oczywiście, zdecydowanie. Natomiast oczywiście tego typu rzeczy głównie zachodzą w gwiazdach. Chodzi o to, że na przykład teraz, jeżeli powiemy, granica tego jądra stałego z jądrem płynnym, a w tej chwili temperatura około 5400 stopni. To jak się szacuje, wcale nie jest dużo mniej niż było w momencie powstania, prawdopodobnie. Także tam jakoś to bardzo jeszcze nie zdążyło ostygnąć, ale trochę jednak tak. I te małe różnice dużo już zmieniają. A zmieniają dlatego, że na początku, trudno oczekiwać, żeby od samego początku Ziemia miała jądro stałe, prawda? Ono się dopiero wytworzyło. Nawiasem mówiąc, ono jest stosunkowo młode, bo ono prawdopodobnie nie ma nawet miliarda lat, a Ziemia ma 4,5 miliarda lat. W związku z tym to jest tak, że na początku całe to jądro było ciekłe i właśnie dlatego, że stygło, to oczywiście tutaj wpływa wpływają warunki ciśnienia, bo temperatura krzepnięcia zmienia się z ciśnieniem, więc im wchodzimy w głąb, tym to ciśnienie jest o wiele, wiele wyższe. I dlatego zaczyna krystalizować od środka. No, każdemu by się wydawało, że jakby od zewnątrz, ale właśnie zaczyna krystalizować od środka ze względu na to ciśnienie. I dopiero właśnie niecały miliard lat temu, tak się uważa, zaczęło krystalizować to jądro i zaczęło ono powstawać, to jądro stałe. Także...
No i to jeszcze kilka miliardów potrwa, tak?
O, to raczej, to jest tak, że w pewnym momencie, jak ono urośnie, cały czas jeszcze ta warstwa płynna będzie obecna, ale jeżeli już...
Bo właśnie możemy już obserwować, że ono rośnie w tej chwili?
Czy? Ono rośnie z prędkością około 6000 ton tak rocznie.
Wow, to bardzo szybko.
No to jest, to wcale nie jest tak szybko, dlatego, bo to olbrzymia masa jak się weźmie pod uwagę coś właśnie takiego jak tak dużego jak to jądro, to jest nic. To jest w ogóle malutki ułamek całej tej masy. W związku z tym, natomiast jeżeli się weźmie właśnie ten, no tą prędkość przyrastania tego jądra i jakby ekstrapoluje z powrotem, prawda? Wstecz, no to właśnie wychodzi niecały miliard lat wstecz, że to powinien być moment powstania. Także, no jak się okazuje, się nawet niedawno tu od kolegi profesora Lewandowskiego, geologa, dowiedziałem, że to się nawet zgadza z obserwacjami w skałach, gdzie wygląda na to, że jak w skałach się często zachowuje moment magnetyczny zapisany, jakie było to pole magnetyczne w danym momencie, się okazuje, że właśnie około miliarda lat temu, niecały miliard lat temu, był okres bardzo silnego spadku natężenia pola magnetycznego Ziemi. Prawdopodobnie właśnie wtedy ten czysto termiczny mechanizm napędzania ruchów przestawał być już efektywny, ale w momencie, kiedy zaczęło powstawać jądro, nagle doszedł ten mechanizm chemiczny, powodujący, że ciężkie się osadza, a lekkie idzie do góry. I ten mechanizm jest niezwykle efektywny. On jest bardzo, bardzo dobry w napędzaniu tych ruchów. Jak się tam te wartości oszacuje, to jest w ogóle 10 do 10 razy silniejszy niż ten termiczny. Aha. W związku z tym to jest bardzo silny mechanizm i nagle to te ruchy zaczęły się bardzo silne, taka bardzo pełna wigoru, ta konwekcja się zaczęła tworzyć, a jeżeli tak jest, no to też i efektywnie generowała pole magnetyczne. Także wygląda nawet na to, że teraz mamy silniejsze pole magnetyczne niż było u zarania dziejów, że tak powiem. No i z tego się cieszymy. Nas właśnie chroni przed
tym wiatrem słonecznym.
To oczywiście nie chcę mówić, że to ma na pewno jakiś silny związek, bo wcale nie musi, ale no jest to taka ciekawostka, że akurat w momencie, kiedy to jądro zaczęło powstawać, ten mechanizm zaczął działać, to nastąpił też wybuch tych życia na Ziemi, tych kręgowców. Kręgowce zaczęły powstawać, bo wtedy się kambr rodowik zaczął pojawiać, znaczy skończył się prekambr i właśnie zaczęła się era życia. Także to tak po prostu jako taka ciekawostka.
A jeszcze wracając do wcześniejszych czasów, czyli do kolizji jakiegoś ciała niebieskiego z Ziemią, z czego powstał Księżyc, bo to już chyba możemy powiedzieć, że tak było, tak? Że...
Wszyscy tak uważają się, raczej co do tego są wszyscy zgodni, tak.
Bo tutaj mówimy o miliard lat wstecz, natomiast ta kolizja miała miejsce 4 miliardy?
No, znaczy coś takiego prawdopodobnie w przeciągu tych pierwszych 500 milionów lat ewolucji. Niektórzy uważają, że wręcz ze 100 milionów lat po powstaniu Ziemi. Także tak, dość wcześnie.
Czyli jakbym próbował sobie wyobrazić Ziemię, to ona jest takim jajkiem, bo nie jest dokładnie kołem, znaczy nie jest dokładnie kulą,
nie,
prawda?
Nie
jest sferą, tylko jest troszkę taka bardziej do ziemniaka podobna albo do jajka właśnie. Też nie foremna, więc raczej nie do jajka, tylko bardziej do ziemniaka, tak? Ma na sobie skorupę ziemską. Tak. My nazywamy to skorupą, ale tak naprawdę jest to bardzo niewielki procent jak gdyby promienia, no, tak?
Przy oceanach ta skorupa oceaniczna to jest około 10 kilometrów tylko. No to w porównaniu z tymi 6000 kilometrów promienia, to jest nic.
I pod spodem, pod tą skorupą jest już płynne jądro, tak?
Nie. Jeszcze pod skorupą to jest 3000 kilometrów to jest płaszcz ziemski, czy to są te skały. Aha. Oczywiście, znaczy ja to tak mówiłem, że one się zachowują płynnie w tym sensie, że w długich okresach czasu bardzo powolny jest ten ruch taki. Konwekcja w płaszczu też zachodzi.
A, czyli to taka magma jest chyba.
No,
taka, tak?
Coś to są takiego. Skały, to jest ciało stałe. To w długich okresach, trochę To jest trochę podobne jak lodowiec też płynie, prawda? To jest lód, to jest ciało stałe, ale jeżeli się odpowiednio długo czeka, to on będzie spływał. Mniej więcej tak samo zachowują się skały. Jeżeli są naprężenia na nie generowane, no to w długim okresie czasu się okaże, że jedno się względem drugiego przesunie, zacznie się to przesuwać. I to tak naprawdę, to w sumie jest opisywany ten ruch już w tych dużych skalach czasu, tymi samymi równaniami, co zwykła hydrodynamika. Mhm. Oczywiście to są przybliżenia, ale często się właśnie tego przybliżenia używa. I to, co jest ciekawe, ja może właśnie jeszcze tylko powiem, to akurat dwie rzeczy bym może powiedział, bo to pan mi przypomniał właśnie o tym zderzeniu. To jest zderzenie to, kiedy uderzyło to ciało prawdopodobnie rozmiaru Marsa w Ziemię.
Strasznie duże, bo to Mars jest, ile ma, 1/3, 2/3 objętości?
Objętości? Nie, objętości to ma dużo mniej, tylko znaczy ja w tej chwili już nie pamiętam, jaki ma promień, ale tak mniej więcej ten promień jest niecały chyba dwukrotnie mniejszy. Mhm. Oczywiście objętość to promień do trzeciej, no tak, prawda? Tak. Ale do potęgi trzeciej. Natomiast no, oczywiście łatwo można sprawdzić, bo te rzeczy są teraz bardzo łatwo dostępne. Natomiast no właśnie też ze względu na to, że ten Mars jest o tyle mniejszy, to też dużo szybciej stygnie. Natomiast chodzi o to, że ten ogromny obiekt, który no jeżeli ktoś sobie wyobrazi obiekt, który ma promień nawet dwukrotnie mniejszy od Ziemi, prawda? No to jest wciąż ogromna masa skalna, która uderzyła w Ziemię. I to było właśnie, się uważa, że to było bardzo, bardzo ważne, bo to odegrało też taką rolę, że bardzo silnie podgrzało wnętrze Ziemi. I to też dzięki temu podgrzaniu, w sumie w tej chwili nie jest nawet ważne, jaką ono miało temperaturę początkowo, jak tam powstawała. Ważne jest to, co zostało po tym uderzeniu. I ta temperatura musiała być wysoka. I dzięki temu właśnie, to jest naprawdę dla nas pozytywny czynnik, bo wydaje się, że mamy zmagazynowanej tej energii naprawdę termicznej bardzo dużo i jeszcze nam tego pola magnetycznego starczy na miliardy lat. Ale to właśnie dzięki temu zderzeniu w dużej mierze. A druga rzecz, którą tak akurat chciałem też powiedzieć, bo to też jest z punktu widzenia tego faktu, że to dynamo właśnie magnetyczne operuje bardzo ważne, to jest właśnie ta konwekcja płaszczowa. Ten płaszcz, jakby właśnie tak jak mówiłem, w długich okresach czasu, no to powiedzmy, co to znaczy, kontynenty się poruszają z prędkością milimetry na rok, prawda? Czyli bardzo powolnie, ale to już można
też... No tak,
też
ale my przed chwilką bardzo przyspieszaliśmy ten film, miliard lat, 4 miliardy
właśnie,
lat, prawda?
O to właśnie chodzi.
A tutaj zwalniamy takie poklatkowe, nawet jeszcze wolniejsze i te przecież góry, które się wypiętrzają, to one się właściwie cały czas wypiętrzają, tak?
To no nie oczywiście, jest tak, że... to są miliony, setki milionów lat procesy, które zabierają.
To nie zatrzymało się teraz na nasze życie, tylko to dalej się wypiętrza.
Tak.
W tym samym tempie w dodatku, tylko my tak, tego nie obserwujemy, bo za krótko żyjemy, tak?
To w niektórych miejscach góry się wypęczają, w niektórych te płyty kontynentalne się od siebie oddalają już. I także no to jest proces, który cały czas zachodzi, tylko że no ponieważ te ruchy są z prędkością milimetry na rok, no to my tego na co dzień przecież nie rejestrujemy. Znaczy no rejestrujemy trzęsienia ziemi, które są wynikiem właśnie naprężeń kumulujących się przez te ruchy. Ale no to są skokowe rzeczy, które zachodzą i mało kto w ogóle kojarzy, że to wynika z ruchów kontynentalnych. Chodzi mi po prostu o to, bo chciałem powiedzieć o tym, że ten proces zachodzi, konwekcja w płaszczu i przejawem tej konwekcji są właśnie ruchy kontynentalne na powierzchni. Jak sobie człowiek wyobrazi komórkę konwekcyjną nawet w zupie, prawda? Tam się coś tworzy, no to oczywiście to jest przepływ od dołu do góry, ale potem musi wracać, w związku z tym wytwarza się taka komórka. Na górze jest pewien przepływ i przejawem tego przepływu na górze to jest właśnie ruch płyt kontynentalnych. To jest oczywiście dość skomplikowane, ale mówiąc grubnie, tak jest. Ważne jest to, że konwekcja, czyli właśnie ten przepływ, jest niezwykle efektywna przy transporcie ciepła. W związku z tym, dzięki temu, że my mamy tektonikę płyt i tą konwekcję, to odbiór ciepła z granicy jądra i płaszcza jest efektywniejszy. A dzięki temu różnica temperatur pomiędzy właśnie granicą jądra stałego a jądra płynnego oraz granicą jądra płynnego i płaszcza może pozostawać duża. I ten siła napędzająca ruchy jest duża. Także to jest bardzo dobrze, że my mamy wszystkie te procesy na naszej Ziemi, bo na Marsie na przykład mogło nie być tektoniki. I nikt nie wie, czy była tam tektonika, czy nie była. To jest bardzo trudno tak sprawdzić, chociaż tak, zdjęcia satelitarne pewne rzeczy sugerują, ale nikt tego nie wie na 100% na razie. I jeżeli tak, no to to dynamo z samego tego prostego faktu nie mogło być aż tak efektywne i dobre jak u nas na Ziemi. Więc to są wszystkie czynniki, które razem się zbierają. Powstawanie jądra, zderzenie z tą właśnie jakąś dużą planetą w zasadzie. I również ta tektonika płyt to są ważne procesy dla dynama.
No ale jeszcze wracając do tego porównania, mówi pan, że w środku jest taka gorąca zupa w tym garnku naszym, tak, w Ziemi, i że na wierzchu mamy jakieś płyty, czyli to taka przykrywka tego garnka. I no, należałoby się domyślać, że jeśli tam troszeczkę mocniej się zagotuje, podgrzeje, ale nie ma się jak podgrzać, tam jest stała temperatura, tak? Z tego wniosek.
Znaczy, no nie ma żadnej możliwości podgrzania tak jakoś tego istotnie. No, to jest temperatura średnio rzecz biorąc, tak, to po prostu maleje. To nie jest tak, że ona jest zupełnie stała, oczywiście w sensie takim, że gdzieś może być trochę chłodniej, gdzieś trochę goręcej, ale to są w sumie drobne zmiany, znaczy dla nas to nie są jakieś takie, nie, średnia temperatura maleje na pewno.
No i teraz jeszcze chciałem się zapytać, w jaki sposób my badamy to wnętrze Ziemi, no bo kosmos wydaje się łatwiejszy do zbadania mimo wszystko, no bo możemy patrzeć sobie w lewo, w prawo, widzimy, o tutaj jest gwiazda, tam coś, z daleka bardzo obserwujemy, mamy duży dystans, nawet wiele możemy wywnioskować z różnych spektrów, widma, natomiast no, w Ziemi jak spojrzymy, no to widzimy Ziemię, tak, i jak to zbadać, no odwierty to chyba nie wchodzi w grę, bo 3000 kilometrów to chyba nikt się nie przewiercił jeszcze.
Ma pan
jeszcze
rację, oczywiście, znaczy tam najgłębsze to chyba 11 kilometrów. To wynika oczywiście z prostej przyczyny, czysto technologicznej, w momencie, kiedy znaczy temperatura rośnie w głąb i w momencie, kiedy się wejdzie już na te około 11 kilometrów, to ciśnienie i temperatura są takie, że po prostu wiertła zaczynają się tam łamać, już nie są w stanie wiercić przez tą materię skalną. I no, na razie nikt tego nie przeskoczył, także więcej niż tam około 11 kilometrów oczywiście, bo to tak z grubsza, to nikt się nie wywiercił na razie. I no to jest nic, no bo 11 kilometrów, no to co to jest w porównaniu z tymi 3000. Więc zupełnie rzeczywiście to nie są te metody. Metody są, na pewno taka zgrubna struktura, o której powiedziałem, czyli że płaszcz i jądro, które też się dzieli na te dwa, no to są dane bardzo wiarygodne, dlatego to wynika z sejsmologii. Czyli jeżeli jest jakieś naprawdę duże trzęsienie ziemi, to po prostu jakieś trzęsienie ziemi, które zachodzi, czy jak w Turcji było, czy jak w Kalifornii się zdarzają, albo wybuchy wulkanów, to generuje fale sejsmiczne, które są na tyle silne, że przechodzą przez całą Ziemię i mogą być obserwowane wszędzie na powierzchni. I nauczyliśmy się, bo to w sumie nie jest takie trudne, badać, czy też wnioskować w oparciu o to, co uzyskujemy z tych fal, te dane, które możemy zaobserwować, na temat struktury Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że takie silne granice pomiędzy czymś, co jest stałe, jak płaszcz Ziemi, i czymś takim, co jest płynne, jak jądro, nawiasem mówiąc, związany z tym jest również bardzo silny skok gęstości, dlatego że no, żelazo ma oczywiście o wiele większą gęstość niż te skały, które są tam, no to takie granice na tym propagacji takiej fali sejsmicznej widać bardzo wyraźnie. Potem jest druga granica właśnie płynnego jądra i stałego jądra. To też jest bardzo wyraźnie widoczne.
W związku z tym, momencie uderzenia tych, znaczy poruszenia się tych płyt tektonicznych, to powoduje jakieś fale,
generacje
tak?
fali. I te fale sobie idą, przechodzą przez jądro i na przykład jeżeli w Turcji było trzęsienie, to my możemy to zarejestrować w Ameryce Południowej. Przeszło sobie przez to jądro. I teraz prędkości dochodzenia tych fal. To jest nie tylko to, bo tam jeszcze różne są rodzaje tych fal. Są podłużne, poprzeczne i na przykład bardzo ważnym faktem jest to, że podłużne fale rozchodzą się i w płynie, i w ośrodku stałym. Natomiast poprzeczne tylko w ośrodku stałym, bo w płynie poprzeczna się nie rozchodzi. Na bazie takich rzeczy można spokojnie z tych właśnie sejsmogramów, które my obserwujemy, wyciągać wnioski na temat tych takich podstawowych granic. Płaszcz też jest tam podzielony, z reguły się uważa na górny i dolny. To już jest mniej ważna granica. Natomiast te najważniejsze, no to one wychodzą jednak bardzo wyraźnie, to widać i no i tak. Nie, oczywiście nikt się nie dowierci, nikt nie wie, że to jest żelazo tak jakby na 100%, ale to po prostu nie może być nic innego, bo z naturalnych pierwiastków najcięższe to jest właśnie żelazo i nikiel i w tym dysku akrycyjnym nic innego nie mogło być. W związku z tym no, jesteśmy pewni, że to musi być żelazo i nikiel i to się oczywiście zgadza ze wszystkimi możliwymi tam oczekiwaniami, które mamy względem pola magnetycznego, jeśli chodzi o przewodnictwo tego, co tam powinno być, żeby to pole magnetyczne wygenerować i tak dalej. No i oczywiście gęstość właśnie z tej sejsmologii to szacowana, no bo przecież nie, też nie otrzymywana wprost, ale szacowana też się z tym zgadza. Także na tej zasadzie możemy uzyskiwać tego typu informacje, ale nie tylko. Sejsmologia jest pierwszą rzeczą, którą w zasadzie należy powiedzieć, ale dodatkowymi danymi jest kwestia prędkości kątowej Ziemi. Ziemia wiruje, ale oczywiście ta prędkość kątowa wykonuje ruchy, czyli jest tak zwana precesja i nutacja. I w związku z tym my tak na to, stąd się też między innymi biorą epoki lodowcowe, że ten wektor, ta oś obrotu się czasem trochę przechyli względem Słońca, prawda? I na przykład robi się zimniej wtedy, bo jeżeli się tak odchyli, to mniej światła słonecznego dociera. No i
to tak się też zmienia z czasem, prawda? Że tak w jedną stronę się wychyla, potem w drugą stronę, tak. Potem z powrotem i dlatego mamy na przykład w herbie Lublina winogrona. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę.
A nie, nie wiedziałem. Tak,
że... A przecież to jest stary herb Lublina i no skąd tam winogrona, prawda? No teraz może znowu będzie można uprawiać.
No tak, kto wie, rzeczywiście. A to nie, to nawet tego nie wiedziałem. Ale no właśnie, no i te precesje i nutacje, one wynikają właśnie z oddziaływania jądra i płaszcza. Czyli z tego, co się dzieje na tej granicy jądro-płaszcz. W związku z tym te oscylacje w tym ruchu też nam dają dużo informacji na temat tego, co się dzieje no, przy granicy jądro-płaszcz, no, ale już w jądrze. Także to też są, z tego można również właśnie wnioskować na temat głębokości. Oscylacje pola magnetycznego Ziemi. W oparciu o oscylacje, czyli to, jak to pole magnetyczne się zmienia w czasie, można też wnioskować na temat głębokości zalegania źródeł tych oscylacji. To wszystkie te rzeczy, jak się razem połączy, no to wychodzi pewien konsystentny obraz tej struktury Ziemi w głąb, co do, i no oczywiście, no jak się tam wejdzie potem w szczegóły, jakieś mniej istotne granice gdzieś w skorupie się tam patrzy, no to wszystko można powiedzieć, niektóre z tych rzeczy są spekulatywne. Natomiast te rzeczy, o których mówiłem, te ważne granice, no to zdecydowanie jest bardzo wiarygodne. Także to akurat, to w to należy wierzyć. No ja sobie mówiąc, pan tak trochę za ten zahaczył o taką no, trochę zabawną rzecz, że właśnie pan powiedział, że jak obserwujemy kosmos, i gwiazdy, no to właśnie widzimy. To tak trochę jest, że właśnie jak ludzie, którzy się zajmują gwiazdami i geofizycy, to wszyscy uważają, że ci drudzy mają łatwiej. Bo to rzeczywiście, jak się patrzy na gwiazdę, no to można obserwować pewne mody pulsacyjne tej gwiazdy i właśnie taka heliosejsmologia na przykład jest bardzo rozwinięta dziedzina i mamy świetnych ekspertów, w tym właśnie u nas w Polsce. I w oparciu o to też się właśnie odtwarza strukturę wgłębną Słońca, jak co się tam dzieje i przecież Słońce nie może być żadną jakąś szczególnie wyjątkową gwiazdą. Wszystkie inne na tym samym etapie ewolucji powinny być również podobne. Należałoby tak oczekiwać. Także bardzo dużo z tego informacji mamy, no ale tam też są oczywiście problemy. Także to jest tak, że to też nie jest prosta dziedzina.
No dobrze, ale spójrzmy jeszcze troszeczkę na Ziemię z zewnątrz, bo coraz częściej też satelity mogą obserwować i pewnie ten nasz płaszcz ochronny, ten magnetyczny, który odpycha wiatr słoneczny, też jest obserwowany. I tutaj chyba możemy coś powiedzieć, tak? Czy on się rzeczywiście, to pole magnetyczne osłabia w tej chwili? Tak.
Rzeczywiście
może
się
waha, że tam tak. Się waha o kilka stopni w jedną, może nie stopni, tylko sekund, tak? W jedną czy w drugą stronę ten biegun północny się zmienia i co roku piloci, zdaje się, muszą mieć nowe tablice.
Oczywiście, tak.
Ale generalnie jak z zewnątrz obserwujemy, to możemy coś się więcej dowiedzieć na temat tego pola magnetycznego?
Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o to, no bo pytanie jest, rozumiem, na temat tego osłabiania się, tak? Pola. No tak, czy ono się osłabia, czy... No. Znaczy, to może tak. jeśli chodzi o obserwacje z zewnątrz, znaczy pole nasze jest generowane w głębi, w związku z tym jeżeli my chcemy coś powiedzieć o ewolucji samego naszego pola, no to oczywiście musimy się udać do jądra, w jakiś sposób je analizować, czy tam przy pomocy metod teoretycznych i modeli. Analiza jonosfery, magnetosfery, to są oczywiście inne rzeczy, ale również bardzo ważne, no bo to jest właśnie analiza tych procesów, między innymi, dlaczego ten gwiazd słoneczny jednak okrąża sobie naszą Ziemię pod
jej
liniach
pola. No bo to jest
pola.
Efekt tego
tak, pola. Właśnie to, tak. I dlaczego ono tworzy tarczę, co się tam dzieje w tej jonosferze, to jest wszystko szczególnie teraz ważne, jak mamy taką infrastrukturę właśnie wrażliwą na to pole magnetyczne, to było tyle satelit, przecież te wszystkie GPS-y, wszystko, no gdyby nagle się coś z tym stało rzeczywiście, no to nasza cywilizacja jest na to bardzo wrażliwa teraz i gdyby się coś takiego stało 200 lat temu, to no jakiś to wpływ by miało, na pewno na zdrowie to, że jak się pole osłabia, no to właśnie więcej wiatru dociera, ale w sumie teraz mogłyby być skutki dużo gorsze. Właśnie.
No na przykład nie można by było zobaczyć na YouTubie, jak się rozpala ogień.
To też, prawda? Ale no chodzi o takie po prostu finansowe, no jakieś kryzysy, czy coś, no takie cywilizacyjne, na które wcześniej nie byliśmy w ogóle wrażliwi. Natomiast ważne jest to, że rzeczywiście pole się osłabia. Tak? Oczywiście to się wiąże z wędrówką tego bieguna, bo z reguły, jeżeli zachodzi już inwersja biegunów, to się zaczyna właśnie od tego, że pole słabnie i ten biegun trochę się zaczyna już też przemieszczać. To oczywiście, broń Boże, inwersja nie wygląda w ten sposób, że pole magnetyczne cały czas jest dipolowe i się po prostu tak przewraca w drugą stronę. To wygląda tak, że ogólnie początek trochę to tak jest, że właśnie ten biegun zaczyna wędrować, ale generalnie ten moment dipolowy, ziemski, on wtedy po prostu słabnie, jest bardzo słaby, już wręcz zaniedbywalny, bo dominację uzyskuje kolejny moment kwadrupolowy. On jest też z reguły silnie zależny od czasu, czyli dużo, dużo szybciej w czasie oscyluje. I potem dopiero to pole się odbudowuje. I nawiasem mówiąc, najprawdopodobniej w historii Ziemi z reguły się odbudowywało z tym samym znakiem, co wcześniej, czyli dokładnie takie samo się odbudowywało. Natomiast zdarza się raczej rzadziej, że odbuduje się z przeciwnym znakiem. I oczywiście takich inwersji było strasznie dużo w tej historii Ziemi. Tak bywało. Tych tak zwanych wycieczek, kiedy pole albo w ogóle wręcz ten dipol się rozpadnie, ale odbuduje się tak samo, a jeszcze częściej się zdarza, że ono po prostu słabnie, ale potem i tak się odbudowuje, no to takich wycieczek to nawet nie rejestrujemy, bo to strasznie trudno mieć taką rozdzielczość w tych skałach, które tam sięgają setek milionów lat wstecz, więc czegoś takiego nawet nie wiemy, ile tego było, prawdopodobnie było tego bardzo dużo. Wniosek ostateczny jest taki, że niestety, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, w ogóle nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zajdzie inwersja, czy nie zajdzie. W każdym momencie, w każdej chwili może się okazać, że ten biegun po prostu wróci sobie i pole wzrośnie. W związku z tym, a może również się okazać, że jednak będzie cały czas słabo i jeszcze przez na przykład 100-200 lat będzie sobie słabo, a nagle potem dopiero zacznie się odbudowywać. A z kolei może się w ogóle też odwrócić. Prawda trochę jest taka, że jest już czas na inwersję, bo rzeczywiście one przyspieszały z czasem. To jest też związane z tym, że to jądro wewnętrzne narasta i akurat no to wpływa na strukturę przepływu.
600 ton rocznie, tak?
No tak, tak, no to nie za dużo, ale jednak to jest coś. No i okazuje się, że znaczy to na strukturę przepływu wpływa, na dynamikę pola wpływa. To też jest bardzo związane z rozkładem kontynentów, bo kontynenty w zależności od tego, gdzie są, bardzo wpływają na ten transport ciepła z wnętrza, a w związku z tym również na strukturę przepływu w jądrze i to pole magnetyczne. Także ileś tam milionów lat temu, kiedy jeszcze mieliśmy Pangeę, to mniej więcej tak 150 milionów lat temu, no to wtedy na pewno ten przepływ ciepła był inny niż jest teraz.
A czemu właśnie, jak już o Pangei poruszył pan ten temat, czyli takiej wspólnej ziemi dla Ameryk i Europy i Afryki, jak to się stało, że ona zaczęła się rozchodzić? Czemu ta Ameryka tak odpłynęła od Europy i od Afryki?
No tak, znaczy to oczywiście...
To jakieś zderzenie też było?
Tak, oczywiście, bo to oczywiście są właśnie te wszystkie procesy tektoniczne, które no, zachodzą od momentu powstania kontynentów, które no, powstały kilka miliardów lat temu. Oczywiście znowu jest pytanie dokładnie kiedy, ale spokojnie tam można pewnie zakładać, że około 3,5 do 4 miliardów lat temu. Powstały w wyniku generalnie rzecz biorąc wulkanizmu. Ale to też tak najogólniej rzecz biorąc, ta historia w sumie jest dość ciekawa, a ona jest też i dość długa, tego co się tam z tym wszystkim działo. No ale utworzyły się płyty kontynentalne, ten proces nawiasem mówiąc cały czas następuje, ale już jest dużo powolniejszy.
A czy to nie było tak, że właśnie te ciała niebieskie uderzające w Ziemię, no to był taki chaos wtedy, dużo większy niż w tej chwili pewnie w kosmosie panował,
tak,
bo teraz troszeczkę to już jest uporządkowane i te bryłki się bardziej zbryliły, że tak powiem.
Już się pozderzały. Mhm,
tak. I one poginęły, no ale ciągle się zdarzają jakieś ciała niebieskie, które wpadają nam tutaj i powodują panikę. Szczególnie w okresie letnim, jak nie ma innych tematów. To...
Albo temat na film.
Tak, albo temat na film. No można się domyślić, że one właśnie uderzając w ziemię spowodowały, że ta skorupka popękała, tak? Że ta skorupa się taka zrobiła, no taka jak na jajku, właśnie potłuczonym jajku, nie? A nie takim twardym.
Znaczy, to nie do końca. To akurat nie miało związku z pękaniem skorupy. Znaczy oczywiście może gdzieś lokalnie, w momencie kiedy jeszcze jakaś płyta była nieduża, no to coś takiego mogło się zdarzyć, ale to nie miało takiego znaczenia. Znaczy generalnie globalne takie okresy wzmożonego wulkanizmu w historii Ziemi zdarzały się też wielokrotnie. I właśnie w tym okresie początkowym, chociaż mówimy o początkowym miliardzie lat, to jest ogromny okres czasu, ale wtedy taki wulkanizm właśnie doprowadził do tego, że bardzo wiele tej magmy się wylało i no, powstały właśnie takie obszary, które wystawały ponad wodę i to było no, inna, tak litologicznie inny charakter miały, to znaczy skorupa ostatecznie ta, która się utworzyła, ma inny charakter, na przykład średnią inną gęstość niż ta oceaniczna. I to jest właśnie tak zwana skorupa kontynentalna. No i w szczególności to, co jest ważne, właśnie ona jest lżejsza od tej skorupy oceanicznej. W związku z tym zawsze jest tak, że jeżeli się mamy styk kontynentalny i oceaniczny, to ta oceaniczna wchodzi pod kontynentalną. I to jest właśnie ten tak zwany chłodny prąd wstępujący, konwekcyjny w płaszczu, dlatego że to można nawet trzęsieniami ziemi, lokalizując trzęsienia ziemi w głąb, zobaczyć, jak idealnie ta płyta pięknie schodzi sobie w dół. Na początku na przykład tam, gdzie ocean się styka, nie wiem, z Brazylią, czy ten jest tak zwana strefa subdukcji i schodzi sobie ta płyta tam w głąb. Trzęsienia ziemi coraz bardziej schodzą tam, gdzie one się stykają, te płyty i się zderzają. Tam trzęsienia ziemi są generowane i to można widzieć właśnie, jak ta płyta sobie schodzi. I tak to wygląda. W każdym razie chodzi o to, że jak powstały te płyty kontynentalne, no to one poprzez te termiczne ruchy konwekcyjne na powierzchni były przemieszczane. No i one przez te wszystkie miliardy lat zderzały się ze sobą, powstawały wtedy góry, potem się rozchodziły, jak się warunki termiczne zmieniały i to działo się ciągle. Rodinia na przykład, też superkontynent, który jeszcze był w prekambrze, powstał i też się potem rozpadł w wyniku tych ruchów. I Pangea, która tak właśnie 200-150 milionów lat temu istniała, no to może nawet dłużej, może nawet bardziej wstecz, w każdym razie rozpadła się około 150 milionów lat temu, no to ona też najpierw powstała wskutek zderzenia się tych wszystkich kontynentów ze sobą. Tam parę dziesiąt milionów lat sobie istniała, a potem warunki się zmieniły, znaczy jakieś prądy konwekcyjne zaczęły powodować rozciąganie, czyli odrywanie się jakiejś tam części tego kontynentu i w sumie najpierw Ameryka Północna zaczęła się odrywać i sobie odchodzić, potem jeszcze Ameryka Południowa też. I to wskutek właśnie tych warunków termicznych, tego, że zaczął dochodzić pewien ciepły prąd od dołu, który również powodował naprężenia rozrywające takie, no to ostatecznie doszło do tego, że te kontynenty zaczęły się od siebie oddalać, inne też. To można też obserwować i w Afryce obecnie też jest tam taki ryft, który się tworzy i część Afryki zaczyna być odrywana. Także takie procesy zachodzą ciągle.
Która część Afryki? To znaczy to...
Od wschodu tam jest, taki, tam jest taki obszar. Ja w tej chwili nie pamiętam tej nazwy geograficznej, bo to po prostu ten ryft ma swoją nazwę, ale ja już w tej chwili do końca nie pamiętam, bo to po prostu trzeba by sprawdzić. Ale to tak jest i to jest obserwowane, tam po prostu jezioro się powiększa wyraźnie i to można zaobserwować. Także tego typu procesy zachodzą, tak samo jak właśnie Afryka też, zderzenie Afryki z Europą spowodowało fałdowania, prawda, wiele gór wtedy powstało, to potem się zaczęło to od siebie oddalać.
No i najwyższe góry, czyli Himalaje, powstają też wskutek zderzenia, prawda?
Oczywiście, to zawsze, tak. Także to wszystko tak wyglądały te procesy. Oczywiście to ma wpływ na faunę i florę. I wtedy, jak te 150 milionów lat temu było akurat, kończyła się Jura mniej więcej, to na zwierzęta, czyli dinozaury. No, wtedy panowały dinozaury, to w zasadzie rozkwit dinozaurów zaczynał być taki prawdziwy, naprawdę. Już nawet nie zaczynał, koniec Jury to był. Wtedy już było bardzo wiele tych tak zwanych zauropodów, tych dużych takich roślinożernych, takich jak brontozaur czy brachiozaur. I to wszystko zaczynało mieć wpływ, bo wcześniej dinozaury miały cały kontynent do dyspozycji dla siebie, wszystko, wszędzie mogły chodzić, a potem nastąpiło różnicowanie, bo w momencie, kiedy pewne dinozaury zostały na kontynencie, który się oddalił i nijak tego oceanu się nie dało przekroczyć, to się okazało, że te gatunki zaczęły się dużo bardziej różnicować. I właśnie potem można zobaczyć, przecież to potem znowu dziesiątki milionów lat trwało, więc ta ewolucja sobie tam zmieniała te gatunki, wiele się zmieniało. Na przykład te drapieżniki bardzo ewoluowały na tych kontynentach, jakaś tam charakterystyka ich pozostawała spójna i taka sama, bo one jakieś ze wspólnego rdzenia ewoluowały ostatecznie, ale bardzo wiele rzeczy miały jednak inne. Także to takie ciekawostki, jeśli chodzi o paleontologię już.
No a potem uderzył znowu jakieś ciało niebieskie, i dinozaurów nie ma. I teraz my rośniemy, tak? Bo już widać nawet, że z pokolenia na pokolenie stajemy się więksi jako ludzie, tak? Znaczy już... Każde pokolenie jest większe.
Tak się wydaje, tak, że są wyżsi.
Tak za kilka tysięcy lat można sobie wyobrazić, że będziemy trochę podobni bardziej do dinozaurów.
Nie, myślę, że ten proces ma swoje naturalne raczej granice swoją, bo to, że my jesteśmy coraz więksi, to raczej wynika po prostu ze zdrowszego trybu życia, z tego, że jemy zdrowsze rzeczy niż dawniej. Dawniej mówiąc, w czasach na przykład, nie wiem, rycerskich, czy tam jeszcze w czasach rzymskich, to ludzie się odżywiali, to brali, co upolowali w tym lesie, zjadali, co mieli i nie sądzę, żeby dbali o zbilansowaną dietę. Teraz rodzice o dzieci dbają bardzo, starają się zawsze dawać coś adekwatnego, zgodnie z tym, co lekarze zalecają, w związku z tym dzieci zupełnie inaczej się rozwijają na samym początkowym etapie, także myślę, że to jest główną przyczyną tego, ale to, że dinozaury były tak duże, to raczej wynika bardzo
z
konkretnych powodów. Nie, to wynika po prostu z tego, że wtedy była, na ile mi wiadomo, bo żaden ze mnie paleontolog, ale na ile mi wiadomo, a w sumie douczałem się tych rzeczy w ostatnim czasie głównie ze względu na syna, który się strasznie zainteresował dinozaurami, to jednym z efektów to było to, że było znacznie więcej tlenu w atmosferze, a drugi to, że ta atmosfera była gęstsza, w związku z tym siły wyporu działające na ciało były też wyższe. I okazuje się, że to mogło mieć istotną rolę, jak się tam oszacuje te wartości, i pozwalało jednak tym kościom wytrzymywać te naprężenia właśnie dzięki temu, że atmosfera była, ciśnienie atmosferyczne było chyba trzykrotnie większe niż teraz. Więc to był istotny efekt. Natomiast w obecnych warunkach to jest chyba niemożliwe, żeby były aż tak duże istoty, które by tak się przemieszczały właśnie i tak sobie istniały jak dinozaury.
Jeszcze oczywiście chciałem poruszyć jeden temat, który też jest bardzo istotny, czyli nasza ekologia i nasze życie na Ziemi, wpływ człowieka na to, co z Ziemią się dzieje. Ja mam wrażenie, że jak taki wulkan na Islandii sobie wybuchnie, to czujemy się bardzo malutcy, prawda? Bo tak ani nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, że coś takiego się stanie, ani nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to się skończy za dzień, za dwa, za tydzień, czy za cztery lata. I tego pyłu w atmosferę może naprawdę pójść cała masa. Zresztą takie wydarzenia też miały w historii już miejsce, że...
W historii ludzkości.
Tak, w sensie już, tak, 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 już tak, w historii, tak. Naszej, w naszej historii. I rejestrowane były, zdaje się, w XVI czy w XVII wieku na Nowej Zelandii jakiś wulkan też bardzo zanieczyścił atmosferę i spowodował bardzo poważne zmiany klimatyczne. Czy w XXI wieku, no trochę minęło czasu, nauka się rozwinęła, czy jesteśmy w stanie coś, no chociaż ten islandzki wulkan świadczy o tym, że nie za bardzo tutaj coś wiemy więcej. Czy możemy już, czy jakieś kroki w tym kierunku są robione, żebyśmy byli w stanie chociażby to przewidzieć? Bo okiełznać to nie wiem, czy to jest możliwe, czy nałożyć czapkę jakąś na to.
Okiełznać to chyba w ogóle nie ma co marzyć w najbliższym czasie.
Wykorzystać.
Szczególnie, że w niektórych przypadkach to można mówić o tych tak zwanych superwulkanach, których jest kilka, między innymi jeden z nich to jest Yellowstone, w parku Yellowstone. W momencie, kiedy taki superwulkan wybucha, to jest, może być, nie musi, ale pewnie też często jest związany właśnie z tymi okresami znacznie zwiększonego wulkanizmu na Ziemi, o których mówiłem, to już w ogóle nic nie da poradzić. Znaczy żeby to w ogóle myśleć o tym, żeby to zatrzymać, taki proces, to jest w ogóle niewyobrażalne. Kto wie, co jak się tam cywilizacja rozwinie, ale za kilka tysięcy lat może, ale to na pewno nie teraz. Natomiast to jest właśnie tak, że to nie ma co jakby owijać w bawełnę, że niewątpliwie ludzie nad tym pracują, także coś się dzieje, kroki są podejmowane, ale nic się nie da przewidzieć. To nie jest tak, że osiągnęliśmy coś, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, o, ten wulkan na pewno wybuchnie. Nie. Możemy w jakiś sposób, czas w niektórych przypadkach, możemy zacząć się spodziewać, że gdzieś jest jakaś groźba. I czasem na jakiś tam czas wcześniej, najczęściej niestety krótki, uprzedzić, że jest takie ryzyko.
Bo już coś tam się dzieje, tak? Bo już
i czasem,
są jakieś ruchy
czasem
sejsmiczne.
Tak. Czasem można coś takiego przewidzieć, czasem zupełnie się nie da i po prostu to wybucha nagle. I też, tak jak pan powiedział, trudno jest bardzo powiedzieć, ile czasu to będzie trwało. Także są procesy, na które my wpływu nie mamy, tak samo jak z tą inwersją. Czy to będzie zachodziło, czy nie będzie? My możemy sobie patrzeć. W sumie nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to zajdzie, czy nie, bo przecież, tak jak mówiłem, może się odwrócić ten proces w każdym momencie. Ale obojętnie na to, czy my byśmy wiedzieli, czy zajdzie, czy nie, i tak nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Co najwyżej możemy próbować się do tego przygotowywać i w jakiś sposób do tego wszystkiego dostosowywać. Także to jest chyba najważniejszy wniosek, że przewidywać tego się nie da. Natomiast to, co raczej, cały wysiłek, to powinien raczej iść w tą stronę, żeby ewentualnie dostosowywać się do jakichś tego typu przypadków, czy też właśnie jakby ta inwersja miała zajść, żeby potem nagle się nie okazało, że jakiś nie wiadomo jaki kryzys finansowy wyszedł, bo wszystkie satelity nagle przestały działać, pieniędzy nie wiadomo ile poszło w błoto, a nagle się okazuje, że ta firma nie działa, to nie działa, rządy mają jakieś ogromne problemy i żeby potem jakiś kryzys taki ogólnoświatowy z tego nie wyszedł. Także,
bo zbudowaliśmy troszeczkę taką konstrukcję bardzo z cieniutkich patyczków i bardzo wysoką, więc ona
niestety wrażliwą na po prostu fizyczne procesy, które w rzeczywistości zachodzą. Oczywiście, że ta skala czasu, o której tutaj mówimy, to może być kilkaset lat, ale to kilkaset lat, to już tak jak człowiek myśli o swoich wnukach, to wszystko zaczyna już być jednak takie, nie takie znowu bardzo odległe. W związku z tym kilkaset lat, ja powiem, że oczywiście proces inwersji średnio rzecz biorąc zachodzi około 5000 lat. To jest bardzo długi proces. Natomiast to, co nas interesuje, to moment, kiedy ten osłabianie się pola, jeżeli teraz jesteśmy cały czas bardzo jednak po bezpiecznej stronie, bo to pole jest silne, naprawdę. Ono, jak się tam patrzy na przebieg z ostatnich, tysięcy lat, to ono jest naprawdę wyżej niż średnia i wprawdzie maleje, ale cały czas jest silne, więc trudno powiedzieć, trudno oczekiwać, że Rzymianie i Grecy żyli i nic im szczególnego nie było, żeby nam coś się jeszcze teraz miało dziać. Ale faktycznie proces osłabiania może się stać szybszy, nie powinien stać się dużo szybszy, ale może stać się szybszy. I na przykład za jakieś, tak naprawdę to średnio rzecz biorąc, to czego należałoby raczej oczekiwać z najwyższym prawdopodobieństwem, to powiedzmy za jakieś 800 do 1000 lat pole magnetyczne mogłoby spaść poniżej jakiejś krytycznej granicy, że coś się powinno dziać. Z tym, że Wygląda na to, i to jest zarówno z jakichś zapisów skalnych, jak i z modeli dotyczących ewolucji jądra Ziemi, że czasem, raczej rzadko, ale czasem zdarzają się inwersje szybsze. I w szczególności ten rozpad tego pola dipolowego, silnego pola dipolowego zachodzi szybko. W związku z tym mogłoby to być właśnie kilkaset lat, na przykład takie małe kilkaset, czyli nie wiem, 300 czy 400. I to już jest bliższy horyzont.
No, ale jednak ciągle dosyć odległe i rzeczywiście czas byłby spory na to, żeby się przygotować, no i do tych zmian jakoś tak ewolucyjnie
tak.
Przystosować wszystkie mechanizmy, które tutaj są i te rynkowe i w ogóle jakiekolwiek.
No problem tylko jest taki, żeby przekonać do tego, bo to w momencie, kiedy perspektywa jest tak odległa, to kto się tym zacznie zajmować. No i to jest właśnie ten problem.
No tak, ale ja chciałbym jeszcze troszeczkę dystansu nabrać do takiej codzienności i jeszcze spojrzeć troszeczkę inaczej, bo mówiliśmy o magnetyzmie Ziemi. Natomiast biegun północny, południowy, magnetyczny. Natomiast z tego, co słyszałem, nie wiem, może pan potwierdzi albo zaprzeczy, że zmieniały się również bieguny Ziemi, te fizyczne, geograficzne, a nie tylko magnetyczne. Czyli że na przykład biegun północny był gdzieś tutaj w okolicach Poznania, czy gdzieś w Afryce.
Ale to jak to można rozumieć?
Nie było, czy że Ziemia obracała się wokół osi, która była w innym miejscu Ziemi?
Nie, to coś takiego jest niemożliwe. Nie było. Znaczy to na pewno nie. Znaczy można. To jest tak, że kontynenty wędrowały. Tak?
No właśnie.
Że kontynenty wędrowały.
I mogły
no to jeżeli
się
kontynenty wędrują, no to na pewno Antarktyda nie była zawsze na osi obrotu. Prawda? Na przykład. Mhm. Czy też tam ta ziemia, która obecnie jest nazywana Grenlandią, była sobie kiedyś na równiku i na pewno wielokrotnie przez ten równik przechodziła. I tak samo Antarktyda. Także to niewątpliwie jest prawda. Być może to, co pan mówi, to nawiązuje do takiej hipotezy, rzeczywiście tak jakby to zaistnieje, że pod skorupą ziemską, zaraz pod skorupą, jest taka warstwa, która się nazywa astenosfera. Czyli no, jakby skorupa ziemska, tak jak powiedziałem, w przypadku oceanów to jest około 10 km, ale w przypadku tej kontynentalnej ona jest znacznie grubsza. To może być 50 km, może być nawet 80 miejscami. W każdym razie koniec skorupy wyznacza, jak się nazywa, granica Mohorowicicza, coś takiego. No to zawsze to po prostu mówię, żeby kojam Moho, w skrócie się mówi tak, granica Moho. To jest granica skorupy. I potem jest tak zwana astenosfera. Ta astenosfera dlatego została wyróżniona, bo ona wyraźnie też to widać w tych falach sejsmicznych, ona jest jakby częściowo płynna, jakby częściowo taka się zachowuje, jak troszeczkę jest płynna, w związku z tym potem ta skorupa może się ślizgać, tak jakby. A czy ona nie pełni takiej roli, żeby to się ślizgało? Ona tak naprawdę pełni rolę przede wszystkim taką, że na przykład jeżeli był lodowiec i położył się na całym tam obszarze Europy, prawda, i było dawniej zlodowacenie, to potem jak on, no to on wgniótł to wszystko w tą astenosferę. Jak ustąpił, to się wszystko zaczęło wynosić. I do tej pory się Norwegia wynosi i to tak jest. Natomiast niektórzy mają koncepcję, że ponieważ jest tam ta astenosfera, no to właśnie teoretycznie mogłoby się to wszystko po tym ślizgać i że w ewolucji Ziemi były takie procesy, że jakby cała skorupa jako całość, jakby wyobraźcie sobie, że skorupka jajka, ponieważ jednak ona nie jest przytwierdzona do samego jajka, tylko jest tam coś takiego płynnego pomiędzy, to że po prostu skorupa się przesunęła względem jajka.
Tak.
I że coś takiego zachodziło. I to jest do wyobrażenia. Osobiście mi się wydaje to takim konceptem jednak bardzo mało prawdopodobnym. Aczkolwiek no niektórzy ten koncept uważają za słuszny i w ten sposób właśnie próbują tłumaczyć pewne takie obserwacje, że ten biegun magnetyczny był to tu, to tam. No to prawdopodobnie to nie ma żadnego związku. Najprawdopodobniej to jest tak, że no właśnie jeżeli gdzieś tam pole słabło na jakiś okres, to wtedy był kwadrupol, było więcej tych biegunów. W związku z tym ludzie mają problemy z interpretacją kwadrupola jako dipola. No i to jest naturalne, no bo się tego nie da tak zinterpretować. I potem właśnie tego typu koncepty powstają. Ale tak mi się wydaje, że to, co pan teraz powiedział, to mogło być właśnie z tym związane. Że to mogło właśnie o to chodzić. Natomiast oś obrotu Ziemi, no to jest po prostu obracała się ta Ziemia, zaczęła się obracać w momencie powstania, kiedy tam w dysku akrecyjnym było, ta prędkość kątowa obrotu dysku zależała od położenia i po prostu przez zwykłe tarcie pomiędzy warstwami zaczęła to, co skondensowało, ta taka kulka, musiała się też obracać, musiała wirować. No i ta prędkość kątowa została nadana wtedy, tak jak każdej planecie. I proszę zwrócić uwagę, że każda planeta, poza Wenus, zaraz powiem o Wenus, wszystkie obracają się w tym samym kierunku, wirują w tym samym kierunku. I to właśnie nie przez przypadek, po prostu dlatego, że ten dysk akrecyjny sobie odpowiednio wirował, prędkość kątowa malała z odległością od centrum i w związku z tym to musiało powstać, że wirować, każda musiała wirować w tym samym kierunku. I oczywiście, że tam trochę sobie tam to jest precesja i nutacja, prawda? Że ta prędkość kątowa trochę sobie tam zależy od czasu i tam się trochę przesunie ta oś w tą stronę, ale na pewno nie tak, żeby nagle się położyła na przykład na płaszczyźnie ekliptyki, czy coś takiego, naszego Układu Słonecznego. Takie rzeczy się nie dzieją, to jest zawsze około tych tam 20 paru stopni.
A to przy okazji, proszę mi powiedzieć, czy prędkość obrotowa Ziemi właśnie jest stała, czy maleje, czy rośnie?
Nie, nie. No, zmiany długości dnia i nocy występują i oczywiście zarówno jakby ten wektor prędkości kątowej, czyli oś obrotu zmienia trochę swój kierunek, czyli to są właśnie te nutacje i precesja, natomiast również sama wartość prędkości kątowej też oscyluje w czasie. Także to nie jest...
No, oscyluje, to nie jest tak, że...
To się zmienia, tak. I no, tam trend chyba rzeczywiście jest, jeśli ja dobrze pamiętam. I to generalnie rzecz biorąc spowalnia trochę, ale to jest trend powolny. A ekspertami w tej dziedzinie naprawdę wybitnymi to są nasi Polacy w Centrum Badań Kosmicznych. Takimi rzeczami się zajmują. Także badanie tych zmian długości dnia i nocy, właśnie precesji, tego typu rzeczy, to bardzo jest ważne ze względu właśnie na GPS-y chociażby, na te wszystkie satelitarne rzeczy. Także tak, tutaj to takie pomiary się prowadzi, badania w ogóle tego.
I to jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jakie badania są prowadzone geologiczne w tej chwili? No tak już w zaawansowanym XXI wieku.
Geologiczne, tak? Ale czy właśnie związane z jakąś...
Co badamy na Ziemi w tej chwili? Na czym się skupiamy? Może coś nowego jest? Co umożliwiają nam jakieś nowe instrumenty badawcze?
To ja może powiem, znaczy... Czy mogę rozszerzyć do geofizyki?
Tak.
Geologia i geofizyka, dobrze? Tak razem. Bo jeśli chodzi o geologię, no to właśnie... Geologia, no to najczęściej to są badania pewnych osadów skalnych i badanie, no, jeśli chodzi o pole magnetyczne, no to by było tej tego pola, które zostało jakby zamrożone w tej skale, czyli namagnetyzowania tej skały. I w związku z tym próby odtwarzania tej ewolucji pola magnetycznego na przykład. I takie rzeczy się dzieją. Tego jest w sumie sporo.
Znaczy co, wierci się tak zwane... lodowce czy skały? Czy...
Lodowce to nie, bo to tam za daleko wstecz nie można sięgnąć po prostu w lodowcu. Bo natomiast niewątpliwie w skałach tak. I no, takie badania koronne, czy też no, jakby, które mówią właśnie o tej ewolucji pola, no to się robi z odwiertów tam przy ryftach międzykontynentalnych, czyli tam właśnie, gdzie wychodzi ta magma i rozpycha te płyty kontynentalne. Na przykład przez środek Atlantyku biegnie taki ryft, prawda? W momencie, kiedy ona wychodzi, no to zamarza. Znaczy nie zamarza, tylko
studzi się.
Krystalizuje. Tak? Studzi się, krystalizuje i w momencie tej krystalizacji ona zamraża w sobie aktualny kierunek pola magnetycznego. Magnetyzuje się zgodnie z tym danym kierunkiem. To jest wspaniały obszar do badań, dlatego, bo jeżeli się tak popatrzy, to jest proces powolny, w związku z tym my spokojnie nawet kilkaset milionów lat możemy sobie zaobserwować na tym i patrzymy, tu wmrożony w tą stronę, tu wmrożony w tą stronę, tu w tą, czyli widać, że między były inwersje, prawda? I to jest właśnie, to oczywiście jest tylko taki zgrubny widok, no bo tu też trzeba mieć rozdzielczość i to wszystko, to nie jest tak, że jak my tu widzimy, tu był w tą, to znaczy, że przez cały ten okres do tego tutaj zmiany kierunku musiał być w tą. A może tam się jeszcze 10 razy zmieniło po drodze, to by rozdzielczość dopiero odpowiednio o tym nam powiedziała, ale na pewno widzimy, że inwersje były. Także to coś takiego. Czasem się bierze, właśnie koncentruje się na jakimś tam okresie i bada się skały tylko z tego okresu, żeby zobaczyć, co się z tym polem magnetycznym działo. I tak na przykład w tym okresie, o którym mówiłem, kiedy mniej więcej prawdopodobnie formowało się jądro stałe i pole magnetyczne nasze osłabło, no to na przykład to teraz też słyszałem od kolegi, że właśnie na ten temat badania też się dzieją. To jeśli chodzi o geologię. No ogólnie jeśli chodzi o geologię, już nie tylko pole magnetyczne, to dużo więcej się dzieje, no bo ludzie są zainteresowani też ewolucją życia. Także no to takimi rzeczami, jeśli chodzi o geofizykę, no to teraz też można mówić o wielu rzeczach, dlatego że ludzie często zajmują się tą dynamiką płaszcza i na przykład właśnie kumulowaniem się naprężeń w skałach, żeby próbować przewidzieć trzęsienia ziemi. No przewidzieć to jest duże słowo, ale żeby próbować coś powiedzieć na temat trzęsień ziemi. A niektórzy próbują wiązać trzęsienia ziemi ze zjawiskami jonosferycznymi. Tam są pewne mechanizmy, które mogłyby, powiedzmy, odpowiadać za to, że przed trzęsieniem ziemi mogłoby się zacząć coś dziać w jonosferze. A to pewne efekty piezoelektryczne i piezomagnetyczne, że jeżeli się naprężenia w skałach kumulują, no to powoduje, że taki tak zwany efekt piezoelektryczny, że wytwarza się silniejsze pole elektryczne. Takie pole elektryczne mogłoby zaburzać jonosferę i wtedy w tej jonosferze mogłoby dochodzić do pewnych niestabilności, turbulencji i to mogłoby być obserwowalne. Czy też zwykłe jakieś mikropęknięcia, które powodują wydzielanie się gazów. Jak te gazy dotrą do jonosfery, to też ją zaburzają. Także no tego typu koncepty też są i to się mówi o tak zwanych prekursorach trzęsień ziemi w jonosferze. Ile to ma wspólnego z rzeczywistością, to zupełnie inna sprawa. To znaczy coś wygląda na to, że coś jest na rzeczy, że rzeczywiście w niektórych wypadkach to się zgadza, ale to się nie chce zgadzać jakoś tak modelowo. To znaczy nie da się tego za bardzo wyjaśnić i nie zawsze ten prekursor występuje. W związku z tym to jakby nie jest takie jednoznaczne wszystko. No inne rzeczy dotyczą po prostu oczywiście no w geofizyka, to również badania klimatu, badania pogody, te wszystkie modelowania atmosfery.
Czyli te wszystkie informacje o tych zmianach pogody, klimatu na Ziemi.
Oczywiście, tak.
O tych zaburzeniach, o tej rosnącej temperaturze, to właśnie też, z tych badań.
Tak, oczywiście i tu się dzieje bardzo dużo. Na to idą też ogromne nakłady pieniędzy. Także no tutaj no u nas w Instytucie, czy w Instytucie Geofizyki UW, z którego się nawiasem mówiąc wywodzę, bo tam właśnie robiłem magisterium i doktorat. No ale to w Polsce, a na świecie no to jest wiele instytucji temu poświęconych. Także to też. No i tak, jeśli chodzi również o jądro Ziemi, no to no na świecie mówiąc, no to tego typu analizy, jakby sprzężenie jądra wewnętrznego z zewnętrznym, na co to może wpływać, jakby te procesy, które są związane z interakcją jądra i płaszcza, to wszystkie tego typu rzeczy są badane, analizowane, często poprzez jakieś modele matematyczne, które daje się rozwiązać. Oczywiście one muszą być odpowiednio uproszczone, ale komputery pozwalają też na to, żeby nie uproszczać ich tak bardzo. Także pewne asymptotyczne rozwiązania są często dostępne, które też potrafią coś powiedzieć na temat właśnie tych zjawisk, które tam zachodzą. Także no, ta dziedzina, no, te dziedziny w ogóle rozwijają się dość dynamicznie. I no, wiele się na to tutaj dzieje i no, niewątpliwym ostatecznym chyba takim punktem, który należy powiedzieć, no to rozwój komputerów będzie pomagał bardzo. Czyli jeżeli ktoś wreszcie stworzy tak ostatecznie użytkowy, nie wiem, komputer kwantowy, czy też no, stworzą się rzeczy, które próbują łączyć własności magnetyczne z półprzewodnikami, własności magnetyczne materiału, czyli tam pewnymi magnetycznymi powierzchniami pokrywa się te półprzewodniki i wtedy na przykład no, magazynowanie danych też mogło, znaczy też okazuje się już łatwiejsze i no, zapis. No tutaj wszystko jest też kwestia szybkości zapisu. Jest bardzo ważne, że jak taki ogromny proces na jakimś ogromnym klaszcze komputerowym się liczy i to zajmuje tygodnie całe, no to gro z tego czasu to jest zapisywanie do pliku. I teraz, no to wszystko też, jeżeli się uda przyspieszyć to wszystko, no to ogromny będzie postęp. Na przykład taki komputer kwantowy, który by wszedł do użytku dla takich właśnie ludzi, którzy robią takie modele, no to byłby, no, krok do przodu ogromny, bo wtedy by można było nagle uzyskać dostęp do rozwiązań, których wcześniej nie mieliśmy.
No to życzę tego w takim razie.
Bardzo dziękuję.
Na ten XXI wiek. Jeszcze o jednej rzeczy pomyślałem w trakcie, jak pan mówił, o słońcu, o tym wietrze słonecznym, że słońce przecież nas ogrzewa, Ziemię. A czy to ogrzewanie ma jakiś wpływ na jak gdyby wnętrze Ziemi? Czy ono jest... No bo atmosferę ogrzewa, niewątpliwie. Słońce też ma swoje kaprysy. Raz świeci mocniej, raz słabiej. Czasem wypluwa w naszym kierunku jakiś taki warkocz.
No tak, oczywiście takie wybuchy materii. Znaczy, tak.
I też się dowiadujemy o tym, że można zdmuchnąć wtedy w ogóle też całą atmosferę, tą naszą, prawda? Atmosferę.
No,
tak. Czy takie ogrzewanie Ziemi poprzez Słońce wpływa na... No bo jeśli podgrzać garnek, w którym jest już gotująca się zupa, no to może po prostu bardziej bulgotać, tak?
Najbardziej parować też, prawda? Mm-hmm. Tak. Tak, oczywiście, znaczy bardziej parować. Znaczy, no, energii się więcej dostarcza i tak, no to właśnie. Natomiast...
Czy ta energia ma znaczący wpływ właśnie na to, co się dzieje w Ziemi?
Ja może zacznę odpowiedź, bo ogólnie odpowiedź jest, że ma wpływ. Na ile znaczący, no to jest, zależy od tego, co się analizuje, prawda? Ale na dynamikę pola magnetycznego to akurat sama ta energia, która dochodzi do powierzchni, to nie ma w zasadzie żadnego wpływu. Znaczy, no nie, znowu w długich okresach czasu ma i właśnie wtedy jest istotna. W tych takich okresie czasu miliardy lat, no to tak, ona gra rolę. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, na przykład, jeśli chodzi o Merkurego, który jest blisko, prawda? To Merkury to jest najbliższa planeta Słońca, ona sobie tam wiruje. No to ten fakt, że Słońce go grzeje, powoduje, że jakby temperatura jego powierzchni średnia jest wysoka i ostatecznie rzecz biorąc, to bardzo silnie wpływa na to, jak on traci ciepło. Gdyby Słońca nie było, to oczywiście ta utrata ciepła byłaby szybsza. Ziemia nie jest aż tak blisko, ale to też gra rolę. Fakt, że ta energia słoneczna do nas dochodzi, że te procesy atmosferyczne u nas mogą też zachodzić, które jakby częściowo ją magazynują, jakby ustala tą temperaturę powierzchni Ziemi na jednak dość wysoką wartość, no tam średnia temperatura powierzchni to w sumie nie wiem jaka jest, ale to każdy wie, że jak temperatura powietrza jest, nie wiem, 20 stopni czy 10 stopni, no to tam średnio w roku ileś wyjdzie, niech to będzie nawet 5 stopni, no to w każdym razie powiedzmy około 300 kelwinów. No to jeżeli to jest taka temperatura, no to w sumie nie jest wcale taka niska temperatura. I to ostatecznie rzecz biorąc, no ta temperatura byłaby o te prawie 300 stopni niższa, gdyby tego Słońca nie było. To nie jest taka znowu różnica mała. Także zdecydowanie, jeśli chodzi o utratę ciepła przez Ziemię, w związku z tym na te długoskalowe procesy, to wpływ ma istotny. Natomiast no na pewno ma, wiadomo, no to w ogóle decydujący i kluczowy wpływ na atmosferę. No ale no to jest oczywiste, bo to jest główne źródło energii w ogóle w atmosferze. Natomiast no, jeśli chodzi o te procesy we wnętrzu, to głównie przez to, że ustala pewną temperaturę na powierzchni jako taką granicę, jako taki warunek brzegowy dla tych procesów, które tam w głębi zachodzą. Mhm.
No, bardzo ciekawe tematy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za te tematy, które myślę, że słuchaczom też się spodobają, zainspirują ich do dalszych poszukiwań.
Bardzo panu dziękuję, bardzo w ogóle było mi miło i cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać. No.
Moim gościem, a właściwie ja jestem gościem u pana profesora Krzysztofa Mizerskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To był 97. odcinek podcastu Nauka XXI wieku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i tak jak zapowiadałem przed nagraniem, którego właśnie posłuchaliśmy, mam dla was dużo podziękowań, przede wszystkim dla nowych patronów, którzy zasilają mnie, no nie tylko finansowo, ale głównie mentalnie. I dostaję od nich bardzo, bardzo fajne listy, z którymi chciałem się z wami tutaj podzielić.
Na przykład Dawid pisze: słucham pana podcastu od jakichś 2 lat, przesłuchałem już wszystkie, bardzo podobał mi się odcinek Oceanografia. Zainteresował mnie temat rurkopławów. No, fascynujący temat, niewątpliwie. Posłuchałbym o nich więcej, bądź o innych niezwykłych organizmach. No, muszę się skontaktować ponownie z miłośnikiem rurkopławów. Wykonuje pan świetną pracę, popularyzując naukę. Słucham najczęściej będąc w pracy na słuchawkach, a także wykonując obowiązki domowe. Załączam zdjęcia z moją córką. To pewnie widzieliście ci, którzy na Facebooku albo na Instagramie, no to mogli zobaczyć te zdjęcia. Bardzo sympatycznie Dawid wygląda ze swoją córeczką. Załączam zdjęcia z moją córką edytowane w Photoshopie, jak słuchamy pana podcastu. Życzę zadowolenia z pracy oraz proszę o więcej. No, takie zdjęcia przynoszą dużo radości, bo jest bardzo przyjemnie je obejrzeć, zobaczyć, że rośnie młode pokolenie, które chcąc, nie chcąc słucha też podcastów, bo domyślam się, że to tylko nie tylko na słuchawkach słuchacie tych podcastów. I że no, taka ciekawość rozbudzona w tak wczesnym wieku może zaowocować później jakimiś badaniami, które zmienią nasze życie nawet, tak myślę. Marcin pisze: mój wkład w naukę XXI wieku jest niewspółmiernie mały, biorąc pod uwagę jakość produktu, który nam dostarczasz. Świetny radiowy głos, mega ciekawe prowadzenie rozmów, godna podziwu wiedza i interesujące tematy, coś pięknego. Tak się rozczulam nad twoimi podcastami, bo jestem troszeczkę jak one, wiecznie głodny wiedzy wszelakiej. Od mrówek, przez termoelektryczność, po filozofię snu. Wiedza jest okrutnie uzależniająca, a ty jesteś moim dealerem. No bardzo się cieszę, bo to już nie pierwszy raz ktoś pisze, że jest to podcast dla uzależnionych od zdobywania wiedzy. I myślę, że to dobry podtytuł jest dla tego podcastu. Bardzo dziękuję, Marcinie. Grzegorz pisze: chciałbym podziękować za utworzenie podcastu Nauka XXI wieku. Zacząłem słuchać pańskiego podcastu podczas załadunku ciężarówek na nocnych zmianach w niewielkim przemysłowym miasteczku w Wielkiej Brytanii. Obecnie, rok później, mimo moich 39 lat, kontynuuję słuchanie, ale podczas dojazdów do Staffordshire University, Szkoła Computer Science. Dziękuję za obudzenie na nowo ciekawości świata i otwarcie na niego. No Grzegorz, miód na moje serce. Bardzo się cieszę, że zacząłeś studia. 40 lat, 39, to jest połowa życia. No zastanów się, ja też tak myślałem, że ojej, no 40 lat kończę, to już pora zwijać żagle. Zresztą miałem też taką koleżankę, która tak troszeczkę dołowała się i to naprawdę jest połowa życia. Ja kiedyś się śmiałem, no 40-latek to już taki, jak miałem 20 lat, 16, to myślałem, że to już koniec, to już taki stary człowiek. Teraz wiem, że to jest połowa życia dopiero, także spokojnie. Naprawdę dużo jeszcze można zrobić. Wiele nowych odkryć powstało, wymyślili ludzie, którzy mieli grubo ponad 40 lat. Także spokojnie, fajnie, że studiujesz. To nie jest wcale ani za późno, za wcześnie też nie, ale ciekawe, co z tego wyniknie. Bardzo ci dziękuję, Grzegorz. No, piękny list. Chwalę się wszystkim znajomym, że takie listy dostaję od was. Paweł pisze: na co dzień pracuję jako inżynier oprogramowania w jednej z poznańskich firm, gdzie też mieszkam. Podcastu słucham w aucie podczas codziennej komunikacji oraz z narzeczoną podczas podróży po Polsce. Uważam, że to najlepsza audycja popularyzująca naukę w Polsce i uznałem, że warto ją wspierać. Bardzo mi miło, dziękuję. Akurat zrezygnowałem z kilku subskrypcji serwisów streamingowych treści wideo, których nie używałem, i uznałem, że dużo lepiej te pieniądze przeznaczyć na ten cel, niż napełniać grube portfele międzynarodowych korporacji. Bezpośrednim impulsem był wstęp do odcinka o dobrostanie zwierząt, gdzie wspomniałeś o nowych patronach, a także poprosiłeś o wysłanie zdjęcia, w jakich okoliczności słuchamy podcastu, co zgodnie z twoją prośbą uwieczniłem na zdjęciu poniżej. Bardzo się cieszę, to zdjęcie też trafiło do takiej galerii na Facebooku, w jakich warunkach, w jaki sposób słuchacie podcastów, taka galeria zdjęć, także jeśli chcielibyście dołączyć swoje zdjęcie do tej galerii, będzie mi bardzo miło, bardzo przyjemnie jest popatrzeć na to, w jaki sposób słuchacie. Na twoje audycje trafiłem niechcący, szukając alternatywy dla przeładowanych reklamami i obklejonych coraz bardziej agresywnym sponsoringiem materiałów edukacyjnych na YouTubie. Myślę, że to byłby też dobry temat na audycję, dlatego że podcasting też wchodzi w taki mainstream i to się wiąże z pewnymi niebezpieczeństwami. No ale może uda mi się kogoś na ten temat zagadnąć w nauce XXI wieku i fajnie by było coś o tym opowiedzieć też przy okazji kolejnej audycji. No tak mi się właśnie też pojawiają pomysły na kolejne audycje. Posłuchajmy też, co napisała Agata. Zdecydowałam się na wsparcie, bo uważam, że nie ma lepszej inwestycji niż edukacja własna i innych. A twój podcast redukuje wszelkie bariery w dotarciu do rzetelnych i ciekawych informacji. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że to was tak inspiruje i że piszecie do mnie jednak, bo kiedyś myślałem, że ojej, no ważne, żeby do was docierał ten podcast, a teraz no, jest mi naprawdę bardzo miło i rozwija to moje skrzydła, jeśli dostaję takie listy od was, taki zwrotny feedback, tak to się nazywa po angielsku chyba. Karol pisze: Panie Borysie, dziękuję za świetną robotę, jaką pan wykonuje, czego owocem są kolejne bardzo interesujące podcasty pod sztandarem nauki XXI wieku. Choć nie słuchałem każdego z nich, to jednak te, których słuchałem, czy to podczas biegania, czy jazdy autem, zawsze mnie motywowały, by poznać dany temat lepiej. Często podczas słuchania pana nagrań robiłem w głowie lub na telefonie notatki do sprawdzenia, co powodowało dalszy proces nauki. Staram się być człowiekiem ciekawym, żądnym wiedzy i rozwoju, a z drugiej strony zdrowo zbilansowanym i spokojnie, bez sztucznego parcia, nastawionym do życia. Podcast Nauka XXI wieku stanowi od pewnego czasu jego nieodłączny element, za co dziękuję i proszę, by pan nie przestawał. Jestem także początkującym pszczelarzem, amatorem i muszę przyznać, że jest to piekielnie interesujące hobby. No tak myślałem o tym, żeby założyć też małą hodowlę pszczół. Nie takie, które tam, o które trzeba dbać jakoś specjalnie, tylko żeby po prostu stworzyć im warunki do mieszkania. Są takie malutkie pszczółki, murówki chyba się nazywają. Świat pszczół jest niezwykle fascynujący i mam nadzieję, że człowiek ostatecznie w swojej krótkowzroczności i głupocie nie doprowadzi do katastrofy, po której będziemy jedynie z utęsknieniem wspominać wszystkie mniej lub bardziej pożyteczne owady. No ta równowaga biologiczna jest dosyć chwiejna, tak się wydaje, ale może nie jest aż tak chwiejna. Może to jesteśmy elementem tej równowagi. W wolnym czasie także walczę z fake newsami w ramach pewnego polskiego stowarzyszenia, gdyż to plaga w obecnych czasów, a tendencje są raczej takie, że lepiej nie będzie. Praca u podstaw, choćby w formie prostowania informacji z własnego podwórka czy z ust polskich polityków. Mecenasem na Patronite zostałem, gdyż uważam, że należy wspierać takie inicjatywy. Świetnie mi się jej słucha, tej audycji. Jestem nieco mądrzejszy dzięki niej i wiem, że zaszczepi ona w wielu ludziach ciekawość świata, wiedzy, chęć jej poszerzania, rozwijania swojej świadomości, świata i różnych zjawisk w nim zachodzących. Uważam wręcz, że powinny być państwowe, lokalne granty dla takich ludzi jak ty, bo twoja misja jest ważna i potrzebna. Bardzo mi miło, naprawdę cieszę się, że to się schodzi, tak? To, że tą misję, którą ja rzeczywiście uważam za misję mojego życia, misję tych audycji, mojej działalności, że ona tak w odbiciu lustrzanym w waszych komentarzach, w waszych listach wraca w takiej formie, która nawet powiedziałbym, że jest czasem bogatsza niż ja się spodziewałem, niż to czym jest moja misja. Łukasz jeszcze pisze, to już ostatni list. Doszedłem do wniosku, że trzeba wspierać ludzi, którzy tworzą wartościowe treści. Wydanie tych kilku złotych miesięcznie jest dla mnie niezauważalne, a dla takich osób jak ty, jeśli patronów będzie odpowiednio dużo, może to być istotna pomoc w utrzymaniu i prowadzeniu działalności. Jednym słowem, chciałbym po prostu móc dalej słuchać nauki XXI wieku. No dzięki ci, Łukasz, wielkie, bo właśnie taka była idea. Ja tak sobie myślałem, że jeśli 3000 osób subskrybuje, czy już w tej chwili nawet więcej, No to jeśli każdy dołoży tę złotówkę czy dwa złote, no to ja będę mógł rzeczywiście poświęcić się w całości temu, żeby tworzyć takie audycje. I wcale nie będzie żadnych reklam koniecznych do tego, żeby tutaj coś sponsorować, czy pomagać w czymś, prawda? Więc jest to, myślę, wydaje mi się, dobra droga do tego, żeby finansować takie wartościowe treści, jeśli uważacie, że są wartościowe. To już wszystko, bo mi tutaj już wyganiają ze studia. Jestem gościnnie w studiu w Tok FM, wyobraźcie sobie. Ale to jeszcze, to jak ktoś jest patronem, to będzie wiedział więcej. Dziękuję wam bardzo i czekam, liczę na kolejne listy. Piszcie boryskozielski@gmail.com. Jestem do waszej dyspozycji i zapraszam na grupę na Facebooku Nauka XXI wieku. Do usłyszenia.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.